Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 21 sierpnia. Dziś przypada wspomnienie świętej Joanny Franciszki Frémyot de Chantal, święto trzeciej klasy. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski, a jest nią Lex Szarlatan. W dniu wczorajszym prezydent Nawrocki na szczęście zadecydował o skierowaniu tzw. Lex Szarlatan, czyli kolejnego ograniczającego naszą wolność złego prawa do Trybunału Konstytucyjnego. Co istotne, zrobił to w tzw. trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem ustawy. Pomówmy teraz o tym, czego uniknęliśmy lub przynajmniej oddaliliśmy w czasie. Najpierw w przestrzeni medialnej nadaje się ustawie bardzo chwytliwą nazwę – Lex Szarlatan. Od razu wiadomo, po której stronie należy stanąć. Kto chciałby bronić ludzi żerujących na chorych? Tyle, że sama nazwa uruchamia jedynie emocje, a prawo trzeba oceniać po jego treści i skutkach. I zawsze warto pamiętać, że zło na tym świecie do perfekcji niemal doprowadziło już ubieranie paskudnych zamierzeń w bardzo eleganckie frazesy. Żelazną zasadą każdej rewolucji jest nienazywanie rzeczy po imieniu. W tym przypadku jeden urząd ma otrzymać możliwość publicznego napiętnowania człowieka, zatrzymania jego działalności i odcięcia go od odbiorców. W ostatni wtorek, czyli 18 sierpnia, polski poseł do Parlamentu Europejskiego i szef partii Konfederacja Korony Polskiej, pan Grzegorz Braun, publicznie zaapelował do prezydenta Nawrockiego o zawetowanie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, zwodniczo nazwanej właśnie Lex Szarlatan. W liście otwartym do głowy naszego dość udręczonego państwa ostrzegł, że sprawa dotyczy nie tylko pojedynczych przepisów, lecz również wolności obywatelskich, praw rodziców, tajemnicy lekarskiej i prawa do wyboru terapii. Z kolei rząd i rzecznik praw pacjenta przekonywali, że nowe prawo miało chronić ciężko chorych przed fałszywymi diagnozami oraz metodami fałszywie przedstawianymi jako skuteczne leczenie. Czyż nie brzmi to jak uczciwa troska? Kto wykorzystuje rozpacz chorego, obiecuje wyleczenie raka cudownym preparatem albo namawia do porzucenia skutecznej terapii, powinien ponieść odpowiedzialność. Jak zwykle jednak cel deklarowany niewiele ma wspólnego z celem rzeczywistym. I owszem, jest tutaj dużo troski, tyle że nie o chorych Polaków, a o interesy Big Pharmy. Nowe przepisy miały pozwalać rzecznikowi praw pacjenta jeszcze przed zakończeniem jakiegokolwiek postępowania wydawać publiczne ostrzeżenia, nakazywać przerywanie określonych działań i wpisywać podmioty do jawnego rejestru jako uznane za szerzące dezinformację medyczną, co było już wyjątkowo niepokojące, możliwe miało być również przekierowanie określonej strony internetowej prosto na komunikat urzędu. Za praktyki uznane za pseudomedyczne oraz naruszenie zbiorowych praw pacjentów miała grozić kara sięgająca miliona złotych. Autorzy projektu wskazywali, że przecież możliwa pozostanie kontrola sądu administracyjnego, czyli kiedy już takiemu ludzikowi zniszczy się reputację, zawiesi działalność, odetnie zupełnie od odbiorców i ukaże finansowo w stopniu, który może go zupełnie zrujnować. Przecież może on iść do polskiego sądu i po kilku latach wygrać. W czym więc problem? Problem w tym, że ustawa odwołuje się do tzw. aktualnej wiedzy medycznej. Stowarzyszenie Stop NOP zwróciło się do Rzecznika Praw Pacjenta z zapytaniem, czy istnieją dokumenty zawierające precyzyjne kryteria, na podstawie których rzecznik będzie mógł kogoś nazwać szarlatanem. W odpowiedzi urząd przyznał, że dokumentów takich nie wytworzono. Rzecznik praw pacjenta miał na bieżąco dobierać ekspertów, którzy mieli pomagać mu oceniać wypowiedzi, wydawać decyzje, publikować ostrzeżenia i nakładać kary. Ordo Iuris zwracało uwagę na bardzo dużą niejednoznaczność pojęć użytych w ustawie, co rodziło olbrzymie ryzyko nadmiernej swobody urzędu. Mój drogi słuchaczu, jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, że niejasne kryteria zawsze, ale to zawsze służą tym, którzy dysponują większą siłą i mogą je w związku z tym interpretować po swojemu. Ale nawet gdyby założyć dobrą wolę władzy, to myślę, mój drogi słuchaczu, że warto na tę sprawkę spojrzeć pod jeszcze jednym kątem. Jeżeli w danym społeczeństwie odrzuca się społeczne panowanie Chrystusa, czyli po prostu nie organizuje się społeczeństwa według Bożych wytycznych, zawsze, ale to zawsze, kończy się to ograniczaniem wolności jednostki. Władza świecka, nawet gdyby założyć jej dobrą wolę, jest bezsilna wobec zła. Jeżeli będzie próbowała budować dobre społeczeństwo bez odnoszenia się do wyższego porządku, to jest to budowanie utopii i w niej jednostka może coraz mniej. Bo jeżeli nie chcesz mieć w danym społeczeństwie zła, a idea dobra jest dla ciebie zupełnie nieuchwytna, to musisz coraz więcej zakazywać. Przy czym była to raczej dygresja. W tym przypadku nie można mówić o dobrej woli rządzących. Starsi i mądrzejsi, dysponujący miliardami, opanowali wszystkie dochodowe sfery życia ludzi, w tym zdrowie publiczne. I w sposób logiczny chcą oni jak najbardziej kontrolować tę dłoń, która trzyma urzędową pieczęć, która będzie decydować, co jest medycyną, a co nie jest. Tak zwane lex szarlatan było groźniejsze dla polskiego społeczeństwa niż wszyscy polscy szarlatani razem wzięci. I dlatego Bogu niech będą dzięki, że prezydent Nawrocki tego czegoś nie podpisał. Skierowanie lex szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego wstrzymuje bieg terminu, jaki prezydent ma na jej podpisanie. A Trybunał Konstytucyjny, uwaga, nie ma tutaj żadnego terminu, do którego musi wydać wyrok. Oby więc albo zamroził to złe prawo na bardzo długi czas, albo szybko orzekł o jego niekonstytucyjności. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chcemy polecić Ci bardzo cenną książeczkę. W czasach zamętu, pośpiechu i duchowego rozproszenia katolik powinien postawić sobie bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Jak dobrze się spowiadać? Jak przygotować rachunek sumienia? Jak odróżnić winę od zaniedbania? Jak przystąpić do sakramentu pokuty w sposób godny, uczciwy i owocny? Odpowiedzi na te jakże ważne pytania przynosi klasyczna książka Spowiedź, jaką być powinna i jak się do niej gotować, autorstwa księdza Feliksa Kozela. Co bardzo interesujące, jest to jedno z najpoczytniejszych dzieł w historii naszego kraju. Wydane w łącznym nakładzie ponad 500 000 egzemplarzy, co znaczyłoby, że kiedyś spowiedź święta była traktowana niezwykle poważnie. Polecane dziś przez nas wydanie, przygotowane przez wydawnictwo pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej, zawiera pełny tekst, bez skrótów i przede wszystkim bez tak zwanego uwspółcześniania, które zachodzi, myślę, mój drogi słuchaczu, częściej niż zdajesz sobie sprawę. Do polecanej książki dołączona jest płyta zawierająca pełną jej treść w formacie MP3, nagraną w profesjonalnej oprawie dźwiękowej. Ta książka naprawdę stanowi realną pomoc w uporządkowaniu sumienia i powrocie do właściwego rozumienia sakramentu spowiedzi. Link do tej, według nas, bardzo korzystnej dla duszy książki znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Z kodem SPRAWKI otrzymasz, mój drogi słuchaczu, 15% rabatu. Nasza redakcja gorąco poleca. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. O dumnej katoliczce, która najprawdopodobniej nie czytała książki Feliksa Kozela o spowiedzi. Pani Maura Healy, gubernator stanu Massachusetts, podpisała ustawę, która pozwala na złożenie nienarodzonego dziecka w ofierze Molochowi do samego końca ciąży. A teraz uwaga, pani gubernator przedstawia się publicznie jako dumna katoliczka. Po podpisaniu przez nią ustawy pojawiły się liczne żądania, by przywódcy Kościoła katolickiego potwierdzili publicznie zaciągniętą przez nią ekskomunikę late sentencję, oraz wyraźnie potępili ją za uchwalenie prawa, które pozwala składać ofiary Molochowi z nienarodzonych dzieci na życzenie i na każdym etapie ciąży. W odpowiedzi na powszechną krytykę biuro pani Healy oświadczyło tutaj cytat: jako dumna katoliczka wierzę, że każdy zasługuje na życzliwość i empatię, szczególnie w trudnych chwilach. Biuro pani gubernator dodało, że tutaj znowu cytat: jej zdaniem te kobiety i rodziny powinny mieć możliwość uzyskania potrzebnej im opieki tutaj, w Massachusetts, i że zmuszanie ich do podróżowania do innych stanów było niesprawiedliwe. Koniec cytatu. Podobnie więc jak w sprawce pierwszej, warto zwrócić uwagę na ubieranie paskudztwa w piękne słowa. Gdyby nie było to szatańsko straszne, byłoby doprawdy fascynujące. Oto za często brutalne nienarodzonego dziecka jest opieką. Zobaczmy teraz, jak wobec wprowadzenia tego zbrodniczego prawa zareagowała hierarchia Kościoła katolickiego. W lipcu, a zatem jeszcze przed podpisaniem ustawy, katoliccy biskupi stanu Massachusetts zaapelowali do ustawodawców o odrzucenie projektu ustawy jako zbyt radykalnego. To tak jakby wcześniejsze prawo, które pozwalało pozbawiać nienarodzone dzieci życia doczesnego, ale również, uwaga, nadprzyrodzonego, przed upływem 24 tygodnia ciąży, nie było radykalne. Określenie nowej promolochowej ustawy jako zbrodniczej, demonicznej, morderczej, bardzo grzesznej widocznie szkodziłoby współczesnemu dialogowi Kościoła ze światem. Po podpisaniu promolochowego aktu arcybiskup Bostonu Richard Henning nazwał uchwalenie i podpisanie ustawy, tutaj cytat, poważnym wykroczeniem przeciwko świętości i godności każdego człowieka, koniec cytatu, oraz zachęcił wiernych, tutaj znowu cytat, aby nadal głosili piękno i cud życia. O grzechu ani mrumru, ani słowa o pluciu Panu Bogu w twarz, ani słowa o piekle i innych karach bożych. Nic o tym, że złożenie ofiary Molochowi z nienarodzonego dziecka to nie tylko poważne wykroczenie przeciwko świętości i godności każdego człowieka, ale przede wszystkim pogwałcenie prawa Bożego, zbrodnia wołająca o pomstę do nieba oraz czyn automatycznie zaciągający ekskomunikę. Obrońcy życia, zamiast domagać się potępień i kar dla sług diabła, mają jedynie nadal głosić piękno i cud życia. Czyż nie jest to bardzo synodalne i pokojowe? Pani Maura Healy może zupełnie bez problemu publicznie nazywać się dumną katoliczką, a hierarchia tego nie dementuje. To znaczy, niech pani Maura będzie sobie dumną, ale zaraz katoliczką? Mamy tutaj do czynienia z prawdziwym zaciągnięciem ekskomuniki, ale mówienie o tym byłoby niedialogiczne czy coś. Dopóki zatem pani Maura nie skrytykuje Soboru Watykańskiego II, może publicznie przedstawiać się jako katoliczka, co jest przecież brutalnym gwałtem na rozumie zdezorientowanego społeczeństwa. A przecież dezorientacja co do katolickiej nauki naprawdę stanowi śmiertelne zagrożenie dla duszy. Tymczasem być może, jak to miało miejsce w przypadku również bardzo promolochowej matki chrzestnej punk rocka, pani Patty Smith, ojciec święty Leon XIV, przyjmie panią gubernator na prywatnej audiencji, na której razem z nią będzie głosem nadziei dla podzielonego świata, czy coś. Tak charakterystyczny dla tych czasów brak publicznych potępień, brak nazywania grzechu po imieniu, współcześnie przedstawia się jako bardziej korzystne dla dialogu i nie tworzące niepotrzebnych podziałów. Tymczasem posłuchajmy, co imiennik naszego obecnego papieża, Leon XIII, napisał w encyklice Testem Benevolentiae. Niech więc nikt się nie kusi, z jakiej bądź racji, coś zamilczeć albo ująć z nauki przez Boga danej. Kto by to uczynił, raczej by chciał katolików rozłączyć z Kościołem, zamiast rozłączonych do Kościoła pociągnąć. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z Kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Wstęp. Paragraf pierwszy. O przeznaczeniu i celu człowieka. 1. Na co stworzył nas Pan Bóg? Pan Bóg stworzył nas na to, ażebyśmy Pana Boga poznali, chwalili, miłowali i służyli Mu, i za to do nieba się dostali. 2. Co poucza nas o tym wszystkim? O tym wszystkim poucza nas religia katolicka. 3. A czegoż to uczy religia katolicka? Religia katolicka uczy. 1. W co wierzyć? Część pierwsza. 2. Co czynić? Część druga. 3. Czego używać, aby wiernie służyć Bogu i zbawić się? Część trzecia. 4. W cóż wierzyć? Wierzyć w Boga i w to, co Bóg objawił. 5. Co czynić? Chwalić i miłować Boga i wypełniać to, czego Bóg żąda od nas w przykazaniach. Jeśli zaś chcesz wejść do życia, chowaj przykazania. Ewangelia Świętego Mateusza 19:17. Pytanie szóste. Czego używać, aby wiernie służyć Bogu i zbawić się? Używać sakramentów świętych, które dają lub pomnażają łaskę uświęcającą, a łaska zbawia. Pytanie siódme. Więc które są główne części nauki religii katolickiej? Główne części nauki religii katolickiej są następujące. Część pierwsza – o wierze. Część druga – o przykazaniach, które uczą tego, czego Bóg żąda od nas. Część trzecia – o sakramentach świętych, które dają lub pomnażają łaskę uświęcającą. A łaska zbawia. Uwaga praktyczna. Ucz się pilnie religii, bo tylko religia prawdziwa prowadzi do szczęścia prawdziwego – to jest do Boga i do nieba. Część pierwsza. O wierze. W co wierzyć? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Papież Leon XIV przeciera chyba nigdy w historii Kościoła nieuczęszczane szlaki. W czwartek 13 sierpnia na oficjalnym portalu informacyjnym Stolicy Apostolskiej Vatican News ukazała się informacja o mianowaniu przez papieża Leona XIV trzech nowych członków Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Ów komitet został założony w roku 1954 przez papieża Piusa XII, kontynuując tradycję kardynalskiej komisji do spraw badań historycznych powołanej przez papieża Leona XIII w roku 1883. Z watykańskiego portalu dowiadujemy się, że praca komitetu charakteryzuje się nieustanną dbałością o dziedzictwo archiwalne Kościoła, a zwłaszcza Archiwum Watykańskie. Trzej nowi członkowie Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych to historycy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Z naszej ojczyzny mianowana została pani doktor habilitowana Anna Barańska, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obok niej członkiem komitetu został pan profesor Francesco Cesareo, emerytowany rektor Assumption University w Worcester w Stanach Zjednoczonych. Jednak największą uwagę przykuć powinien trzeci z mianowanych przez papieża historyków, pan profesor Umberto Longo, dyrektor Włoskiego Instytutu Historycznego Średniowiecza w Rzymie. Na portalu Vatican News próżno szukać informacji o tym, że ów profesor nie kryje swojej przynależności do jawnego wroga Kościoła, sekty panów w fartuszkach. Unikamy na naszym kanale słowa na M, bo mamy z nim niemiłe cenzorskie doświadczenia. Pierwsze informacje o przynależności pana Longo pojawiły się w roku 2013 na łamach fartuszkowej publikacji Logos. Z tego źródła możemy dowiedzieć się, że pan Umberto Longo był wówczas bratem mówcą czwartego stopnia w loży doskonałości tajnych mistrzów Giano w Rzymie. Nazwa loży Giano oznacza w języku włoskim Janusa, czyli staroitalskiego bożka o dwóch twarzach. Z dalszych fartuszkowych publikacji możemy się dowiedzieć, że pan Brad Longo osiągnął co najmniej 9. stopień rytu szkockiego, dawnego i uznanego. Dokumentacja zebrana przez portale LifeSite News oraz Info Watykana sięgają przynajmniej do grudnia roku 2022 i wskazują, że w tym czasie profesor Longo brał udział w fartuszkowych rytuałach i innych wydarzeniach organizowanych przez menażerię, w tym Wielki Wschód Włoch. Papieże do czasów Soboru Watykańskiego II zwalczali fartuszkową sektę z całą mocą, ponieważ właśnie ta sekta od samego początku wzięła sobie za cel zniszczenie Kościoła katolickiego. Już w roku 1738, czyli 21 lat po oficjalnym zawiązaniu się tej tajnej organizacji, ukazała się Konstytucja Apostolska in Eminenti papieża Klemensa XII, potępiająca wprost panów w fartuszkach. Kanon 2355 Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1917 przewidywał excommunicę late sententiae za dołączenie do loży lub podobnego stowarzyszenia. Nowy, posoborowy Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983 w kanonie 1374 mówi o przynależności do stowarzyszeń działających przeciw Kościołowi, już nie wymienia z nazwy menażerii, czyli panów fartuszkowych, i nie przewiduje sankcji ekskomuniki, a jedynie dość niejasno stwierdza, że osoby w antykościelnych stowarzyszeniach powinny być ukarane sprawiedliwą karą. Informacji o tej mimo wszystko dość szokującej nominacji papieża Leona towarzyszy chyba nie mniej szokująca ze Stanów Zjednoczonych o bardzo ścisłych, cementowanych nienawiścią do Kościoła katolickiego, związkach między fartuszkową sektą a panami na literkę Z z kropką powstało sporo prac. Dla tych, którzy je znają, nie jest niczym dziwnym, że w tym samym czasie, kiedy pan w fartuszku wszedł w skład papieskiego komitetu, w Stanach Zjednoczonych istniejące od 90 lat, teraz już niestety chyba tylko z nazwy, Katolickie Stowarzyszenie Biblijne Ameryki obrało na swoją przewodniczącą, uwaga, uwaga, niewierzącą w Chrystusa panią na literkę Z z kropką Amy Jill Levin. Myślę, że warto to powtórzyć. Katolickie Stowarzyszenie Biblijne Ameryki wybrało swoją przewodniczącą, panią na literkę Z z kropką. Pan Bóg wydaje się dawać nam teraz dosyć dużo wyraźnych znaków na temat tego, co dzieje się z Kościołem katolickim. A z jakiegoś powodu wciąż jest bardzo dużo katolików, którzy wydają się nie sięgać wzrokiem poza granice własnej parafii. I dopóki pan w fartuszku lub pani na literkę Z z kropką nie zostaną proboszczem w tej parafii, będą mówić, że w Kościele katolickim nie zachodzi stan konieczności, który zgodnie z kanonem 1323 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a nawet tylko przekonanie o takim stanie, stanowią okoliczności wykluczające excommunicę late sententiae za wyświęcenie biskupa bez zgody papieża. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli ten program miał dla Ciebie znamiona sensu, bardzo Cię proszę, daj łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. I przypominam, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów niezmiennie raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święta Joanno Franciszko Fremio de Chantal, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.